8:16, drodzy Państwo, a gościem, zapowiadanym już gościem wywiadu Wnet jest pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw rolnych, także były minister rolnictwa, poseł Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam i pozdrawiam.
I my także pozdrawiamy. Przed momentem mieliśmy taką trochę, można powiedzieć, kuluarową rozmowę na temat symboli. Pan minister zwrócił uwagę na żyrafy, które wszędzie tutaj otaczają studio Radia Wnet. Powiedzieliśmy o tym, że między innymi Toruń ma jako symbol ma anioły. Przez to, że tak, pan minister mi wytłumaczył, że one były w herbie miasta. Teraz miasto próbuje je usunąć. Czy usunie to zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie wywiąże się z tego jakiś spór polityczny. A na pewno nie taki, który my teraz obserwujemy, jeżeli chodzi o sejf i całą dyskusję. Krótki komentarz, zanim przejdziemy do spraw rolnych. Panie ministrze, jak pan ocenia decyzję prezydenta Karola Nawrockiego? No i jakie tutaj ryzyka się otwierają? Bo premier Donald Tusk mówi, że i tak będzie ten projekt forsowany, że jakby tutaj nie ma to znaczenia, że prezydent wyraził weto.
Ja myślę, że wszystkie argumenty już padły, ale ta dyskusja jest bardziej dyskusją, kto komu przyłoży i zakwestionuje jego poczucie patriotyzmu, niż faktycznie o tym, w jaki sposób i z jakich środków zwiększać zakupy uzbrojenia. Bo to, że musimy zwiększać produkcję, to jest oczywiste i dobrze, że jakieś polskie firmy z tego by skorzystały, ale też trzeba być realistą. Efekty zleceń, które w tej chwili nawet by polski przemysł zbrojeniowy otrzymał, to będą za kilka lat. Tu na podstawie starych decyzji zostały podpisane umowy z kilkoma zakładami na terenie kujawsko-pomorskiego. Tak, tylko że ta produkcja będzie w roku 2030. My musimy patrzeć, gdzie można kupić wysokiej jakości, nowoczesnej, najnowszej generacji broń w teraz, ponieważ to zagrożenie jest realne ze strony Rosji i musimy teraz się zbroić. Tak na marginesie również kwestia modernizacji armii to nie jest tylko kwestia zakupów uzbrojenia. Żeby nie okazało się, że będziemy mieli fantastyczne amerykańskie samoloty i nie będziemy mieli pilotów, którzy będą umieli je obsługiwać. To dotyczy również innych rodzajów sprzętu wojskowego. Natomiast ja uważam i myślę, że ta dyskusja, która się w Polsce toczy, tego nie dotyczy, że jeżeli nie wystarczy własnej produkcji, a jak wszystko na to wskazuje, to jest kropla w morzu, to należy po pierwsze wykorzystywać zasoby własne. To, czym dysponujemy, tak postępuje każdy człowiek, który musi coś kupić. Najpierw patrzy, ile może ze swoich środków na to przeznaczyć. Może nawet należy przeznaczyć część złota i rezerw walutowych, ponieważ to jest decyzja, którą ja bym akurat podjął. I dopiero wtedy, jeżeli swoich zasobów jest za mało, to się zastanawiam, gdzie pożyczyć, na jakich warunkach, w jaki sposób pożyczyć, żeby samemu decydować o wydatkowaniu tych pożyczonych środków. Ja często słyszę jakieś takie bałamutne stwierdzenie, że środki unijne przeznaczone dla Polski w ramach programu SAFE. Jakie środki unijne? Jeżeli Unia chciałaby rzeczywiście mówić o obronności w tym układzie wspólnotowym, to powinna Unia Europejska zaciągnąć kredyty i przeznaczyć środki dla krajów buforowych graniczących z Rosją na obronę, czy w tych miejscach, gdzie ta obrona jest najbardziej efektywna. Nie, każdy musi spłacać własne kredyty. Nie wiadomo, czy ten kredyt jest na dobrych zasadach, czy nie, bo ekonomiści twierdzą, że Polska pomimo swoich ratingów jest w stanie na podobnych zasadach pożyczyć środki i decydować o nich samodzielnie, również o zakupach. Pan profesor Piotrowski, chyba najwybitniejszy polski konstytucjonalista, twierdzi, że decyzja o tak wielkim zadłużeniu, które będzie spłacane przez 2-3 pokolenia i przeniesienie części decyzyjności odnośnie naszej obronności do decyzji Komisji Europejskiej jest łamaniem konstytucji. I to może jest zdradą, bo pan premier Tusk bardzo ostro szermuje hasłem zdrady, oskarżając prezydenta. Może zdradą jest przenoszenie odpowiedzialności decydowania o polskiej obronności poza granice Polski. Ja uważam, że będziemy musieli pożyczać środki, ale przede wszystkim mamy sami decydować o zakupach z dwóch powodów. Po pierwsze, sprzęt amerykański jest o jedną generację nowocześniejszy niż sprzęt niemiecki. Drugie, dotychczasowe zakupy, może wtedy należało dyskutować, to są zakupy sprzętu amerykańskiego i kompatybilnego z nim koreańskiego. Te same kalibry, części zamienne, bardzo ważny system zarządzania polem walki, bo to nie wystarczy mieć sztuki czołgów, hajmarsów czy wyrzutni, innych wyrzutni rakietowych czy samolotów. To jeszcze wszystko musi być spięte w logiczny system zarządzania. My mamy systemy amerykańskie. Te niemieckie i francuskie, do których mamy być zmuszani do zakupów, one nie są kompatybilne z amerykańskimi, więc my się... Przepraszam, już nie chcę złych słów używać, ale w jakieś poważne tarapaty wpuszczamy. Również za chwilę będzie kwestionowany zakup tego sprzętu koreańskiego i amerykańskiego, ponieważ nowe zakupy będą w jakiś sposób niekompatybilne. Tak się nie robi. Wykorzystać zasoby narodowe, państwowe, ale również należy rozważyć, w historii Polski tak bywało. A może pożyczka narodowa? A może każdy z nas, czując odpowiedzialność za obronność własnego kraju, mając przekonanie, że wszyscy razem musimy o to dbać, może jest w stanie również i swoje oszczędności, swoje zasoby przeznaczyć na pożyczkę, które ratowałyby Polskę.
No właśnie, natomiast to jest...
Ten jednostronny kierunek, tylko i wyłącznie mamy brać kredyt, o którym będzie decydowała Komisja Europejska, jest moim zdaniem głupi i uważam, że pan prezydent dobrze zrobił, wetując ten program. A to, jeżeli rząd będzie chciał dokonywać wielkich zadłużeń państwa, może to uczynić tylko parlament. Tylko w imieniu narodu może parlament z prezydentem to uczynić. Jeżeli rząd będzie zadłużał nas w taki sposób, jak planuje, to można nazwać zdradą stanu i to może kiedyś przed Trybunałem Stanu za to stanąć.
To panie ministrze, teraz przejdźmy już konkretnie do tematów rolnych. Ja 2 dni temu rozmawiałam z panem Markiem Budziszem i on zwrócił uwagę na widmo ogromnego kryzysu. De facto on już teraz jest, ale to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, cieśnina Ormus, ceny energii, a przy tym też ceny nawozów, które ogromnie skaczą do góry, no, mogą spowodować jeszcze większy kryzys, kompletną destabilizację na naszym rynku. Czy jest tego świadomość, czy jest jakakolwiek strategia, jak reagować, jeżeli chodzi o decydentów? Jak pan to ocenia?
Może tacy ludzie jak Marek Budzisz powinni być słuchani. On jest wybitnym analitykiem. Ja również korzystam z jego opracowań. Proszę państwa, mamy sytuację bardzo trudną, szczególnie, że zbiega się ona z początkiem prac polowych. Kiedy trzeba wyjść w pole, i rolnicy są przerażeni. Ja wczoraj byłem na dużym spotkaniu z rolnikami w Żninie, w Kujawsko-Pomorskim. Ludzie są przerażeni. Koszty w rolnictwie rosną niewspółmiernie. Ludzie w mieście martwią się cenami tego, co będą leli do baku. Oczywiście to jest ważne. Natomiast w rolnictwie wzrost cen nośników energii spowodowany wojną i zablokowaniem cieśniny Ormus działa na szereg sposobów. Paliwo podrożało, a rolnicy muszą wlać do ciągników to drogie paliwo. Nikt nie kupuje na zapas. Ludzie nie mają żadnych pieniędzy. Nikt nie ma żadnych zapasów praktycznie w rolnictwie. Kupuje się na bieżąco. Więc koszty paliwa. Ale jednocześnie zarówno ropa, a przede wszystkim gaz ziemny, Liquid Natural Gas, LNG, jest podstawowym surowcem energetycznym do wytwarzania nawozów syntetycznych. Zarówno azotowych, głównie mocznika i saletry amonowej, ale również jest potrzebny do syntezy nawozów wieloskładnikowych. Kraje Bliskiego Wschodu, mając pod dostatkiem taniej własnej energii, własnego gazu, rozwinęły również produkcję nawozów. Około 50% eksportu mocznika światowego pochodzi z krajów Zatoki Perskiej, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Bahrajnu i tych wszystkich, które tam w tej chwili nie mogą eksportować przez zablokowaną cieśninę. To powoduje drastyczny wzrost cen nawozów. To, co obserwujemy w ostatnich tygodniach, to jest wzrost o około 40%. To już są ogromne wzrosty, których rolnictwo nie będzie w stanie wchłonąć, tak jak często te środki produkcji mają dynamikę zmian w ciągu roku, ale tak wysokich wzrostów cen rolnictwo nie jest w stanie w żaden sposób.
To dopytam, panie ministrze, bo być może tak jest. No, myślę, że słuchacze Radia Wnet tutaj to w większości są bardzo tacy, no, świadomi ludzie, ale może też być tak, że część osób teraz powie, no a co mnie tak naprawdę to interesuje, prawda? Cena jakiegoś mocznika, jakichś nawozów, jakie to w ogóle ma znaczenie dla ogółu społeczeństwa, to co my teraz obserwujemy, jak mielibyśmy dotrzeć do świadomości każdego obywatela, że to jednak jest ważny temat, być może ważniejszy nawet dzisiaj niż te wszystkie polityczne dyskusje dotyczące, prawda, już safe tych pożyczek i tej całej...
Panie redaktor, jeżeli ktoś tego nie rozumie, to nie wiem, jakich argumentów użyć. Większość z nas modli się rano, chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Każdy musi codziennie na stole mieć żywność. Więc nawozy syntetyczne, które są jednym z elementarnych sposobów podnoszenia plonów, oczywiście nie jedynym. Tak na marginesie, są niezbędne nawozy azotowe. One szczególnie wiosną, kiedy rusza wegetacja, są pierwsza dawka nawozów jest niezbędna. Ona już powinna trafić do zasilenia ozimin, czy zbóż ozimych, czy rzepaku. To jest oczywiste, ale również w łańcuchu żywnościowym są potrzebne inne nawozy, nawozy wieloskładnikowe. Często jest tak, że tych nawozów, przede wszystkim fosforu i potasu, również wapnia, w glebie jest dużo, jest pod dostatkiem, jest ilość wystarczająca na kilka lat, ale one są w formie nieprzyswajalnej przez rośliny. Dlatego działania związane z glebą, z kwasami humusowymi, z próchnicą glebową, które pozwoliłyby odblokować te zasoby w glebie, są bardzo ważne i również powinny być programy rządowe temu dedykowane. Ja pamiętam, że wspólnie z ministrem Kowalczykiem, który wtedy odpowiadał za resort środowiska, uruchomiliśmy w Polsce ogromny program odkwaszania gleb. W Polsce jest to poważny problem poprzez ogromne dotacje do wapna nawozowego, które poprawiało właśnie przyswajalność składników pokarmowych. Teraz takich programów praktycznie nie ma. I pyta pani, czy jest jakaś refleksja konsumentów? No ja proszę, żeby ludzie zaczęli rozumieć, że łańcuch żywnościowy jest systemem naczyń połączonych. Jeżeli będą bardzo drogie nawozy, jeżeli jest drogie paliwo, niezbędne produkcji rolnej, to w sposób no niestety przewidywalny i dość oczywisty wzrosną ceny żywności. My to przeżywaliśmy, kiedy zostały zerwane łańcuchy dostaw po wojnie na Ukrainie. Eksperci mówią, że sytuacja jest trochę podobna, trochę różna, ale w ostateczności doprowadzi do tego samego, że niedostatek środków produkcji tych z Bliskiego Wschodu, ale również wstrzymanie produkcji w wielu zakładach nawozowych w Europie, no bo skoro nie ma gazu, to i koszty jego bardzo wzrosły, to również wstrzymują się z produkcją. To wszystko będzie miało skutek w postaci wzrostu cen żywności. Z tym się trzeba niestety liczyć, ale rolnicy to słusznie również mówią, ale no na Boga, no ale czy rząd zostawia nas całkowicie bez jakiejkolwiek pomocy? Ja słyszę, że sprawa jest analizowana, że my się zastanawiamy, że szukamy rozwiązań. No to teraz dopiero, kiedy ludzie już i tak muszą wyjść w pole, są opóźnienia w stosowaniu pierwszej dawki azotu, rząd iście godnym pochwały, wysiłku, pochyla czoło, analizuje i się zastanawia. Są potrzebne decyzje, nie tylko tu, w wielu innych obszarach rolnictwa są potrzebne decyzje, nie zagadywanie sprawy, nie dyskusja, nie tłumaczenie, że my coś będziemy robili, bo analizujemy, tylko są potrzebne decyzje. Niestety ja w tym rządzie żadnej decyzyjności nie widzę.
A jak analizowana jest jakość tego mięsa, które już zaczęło trafiać na rynek europejski? Myśmy wielokrotnie rozmawiali o tych zagrożeniach, jeżeli chodzi o Mercosur. Zadawaliśmy też pytania jako dziennikarze. Mieliśmy takie odpowiedzi i komunikaty ze strony Unii Europejskiej, że absolutnie ta żywność będzie sprawdzana, będziemy wiedzieli, co trafi na nasze stoły. No i jak te pierwsze partie są sprawdzane? Tak. Co my wiemy na temat tego
Panie
mięsa?
Panie redaktor, Radio Wnet, wasi goście wielokrotnie zwracali uwagę na zagrożenia związane z umową handlową Mercosur, w szczególności w obszarze rolnym. To było bagatelizowane. To zresztą był element takiej propagandowej aktywności polskiego rządu, że on tam się stara. Co prawda żadnych śladów nie ma jakiejkolwiek aktywności polskiego rządu, by tę umowę zablokować. Ale również potem pojawiła się taka narracja, przecież wszystko będzie kontrolowane. Będą narzucone Ameryce Południowej tak zwane klauzule lustrzane, mirror clauses, że oni będą musieli wytwarzać żywność według tych norm, które obowiązują w rolnictwie europejskim, często absurdalnych, przesadzonych, ale że Ameryka Południowa będzie do tego zmuszona, że posłowie do Parlamentu Europejskiego, przede wszystkim PSL-u i Platformy, w pocie czoła pracują, by Parlament wprowadził ograniczenia, mechanizmy kontrolne. Tu taką osobą kluczową był pan poseł, europoseł Krzysztof Hetman. Więc zapytaliśmy pana europosła Hetmana kilka dni temu na posiedzeniu jednej z podkomisji w Sejmie, której jestem członkiem, i on otwartym tekstem powiedział, że te wszystkie zabezpieczenia, na które liczyli, nie obowiązują. Ameryka Południowa wprost powiedziała, że żadnych zabezpieczeń czy produkcji według norm europejskich nie będzie stosowała. I co nam zrobicie, jak w filmie Barei? Drugie, Unia Europejska o czym nie informowała. Oddała kontrolę łańcucha żywnościowego w Ameryce Południowej, produkcji żywności, przede wszystkim drobiu w Brazylii, największym producencie drobiu na świecie, oddała instytucjom brazylijskim, nie żadnym europejskim. Stwierdzono ostatnio, że nie będzie żadnej europejskiej instytucji kontroli żywności. Mają sobie kraje radzić same. Francuzi poszli po rozum do głowy, może bardziej dbają o swoją żywność, o to, co konsumenci jedzą, i będą kontrolowali przesyłki z żywnością z Ameryki Południowej na swoich granicach, niezależnie przez jaki kraj europejski to wpływa. W Polsce o niczym takim nie słyszałem. A to, że ta żywność będzie szkodziła konsumentom, że jest żywnością niespełniającą norm, to już żywotnie na gołe oczy widzimy, bo informacja sprzed kilkunastu dni, w Europie pojawiła się żywność z Ameryki Południowej, wołowina argentyńska, kilkadziesiąt ton tej żywności, która zawierała niedozwolony w Europie estradiol, to jest hormon wzrostu, który przede wszystkim jest niebezpieczny dla dzieci i dla ludzi młodych, bo zaburza gospodarkę hormonalną w organizmach. Notabene nie zostało to wychwycone w porcie wejścia, tam gdzie to wpłynęło. Dopiero kiedy rozlało się po Europie, ktoś tam zauważył i podniósł alarm. Ale nie ma żadnej możliwości, by kontrolować wszystkie przesyłki. Miliony ton żywności, która będzie szła z Ameryki Południowej. W związku z tym te wszystkie ryzyka, te niebezpieczeństwa, o których mówiłem, o których mówili ludzie odpowiedzialni, się na naszych oczach sprawdzają. Polska musi iść w ślady choćby Francuzów i wzmocnić, istotnie wzmocnić nasze służby kontrolne, weterynaryjne, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Ona jest słaba, ona nie jest w stanie granicy ukraińskiej kontrolować, a mowa przesyłki portowe, czy te, które będą docierały drogą lotniczą. My musimy zadbać o bezpieczeństwo naszych konsumentów. Polska żywność jest żywnością kontrolowaną na wszystkie możliwe sposoby. Rolnicy są nieustannie kontrolowani. Tu się wyżywają różnego rodzaju inspekcje, natomiast to, co idzie ze świata, jest domniemanie bezpieczeństwa żywnościowego. Są badania tylko wyrywkowe, bo te instytucje nie są w stanie sprawdzić wszystkiego. I w konsekwencji nasze społeczeństwo będzie po prostu tą żywnością importowaną trute. Jedyne, o co mogę apelować, drodzy państwo, jak chcecie dbać o zdrowie swoje i tych, których kochacie, swoich rodzin, dzieci, wnuków, małżonków, kupujcie polską żywność.
To taki apel, pod którym oczywiście Radio Wnet też się podpisuje, ale panie ministrze, to jest tak, już na zakończenie naszej rozmowy, rolnicy, którzy nas słuchają, często dostajemy od nich też takie, no powiedzą tak, owszem, no dzisiaj, teraz rozliczamy obecny rząd, bo tutaj był ten czas, prawda, na blokowanie tych umów, na robienie czegoś, ale prawda jest taka, że ta umowa ponad, to były negocjacje ponad 20-letnie, był czas też, aby nagłaśniać, aby blokować to wcześniej, także za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie wspomniana Ukraina, no, była ta sytuacja ze zbożem, która też no, mocno wtedy zaburzyła rynek. No i rolnicy mówią trochę, że no, czujemy się zawiedzeni, i jedna i druga strona nie dowiozła, bardzo kolokwialnie mówiąc, tematu. Czy dzisiaj jest jakakolwiek wizja, jest jakiś pomysł na to, aby ktoś faktycznie zawalczył o interesy rolników, no, bo ta gałąź jest de facto już w dużej mierze likwidowana. Czy jest jakiś polityczny głos, który może być głosem rolników?
Panie redaktor, ja absolutnie nie bagatelizuję odpowiedzialności również Prawa i Sprawiedliwości. Między innymi dlatego w 2020 roku odszedłem z rządu, bo wydawało mi się, że ta wcześniejsza determinacja w obronie rolnictwa jakoś zaczęła słabnąć w Prawie i Sprawiedliwości. Moi koledzy bardzo niechętnie słuchają moich również i komentarzy, bo ja uważam, że program rolny PiS-u, przy którym również pracowałem, przy którym bardzo dużo pracy Krzysztof Jurgiel wykonał, to był program bardzo korzystny dla polskiego rolnictwa. Dopiero złamanie tych relacji z rolnikami, piątką dla zwierząt, również z importem z Ukrainy, na który zwracałem uwagę. Niestety konsekwencje importu zboża z Ukrainy my jeszcze cały czas odczuwamy. To są również te skutki przesunięte w czasie właśnie importu z Ukrainy. Więc oczywiście nie chcę tu siebie w jakiś sposób usprawiedliwiać, ale szczególnie po wybuchu wojny na Ukrainie działania rządu powinny być ostrzejsze, bardziej zdecydowane. Była sprawa bagatelizowana. Natomiast jeżeli chodzi o Mercosur, to jednak analiza i ocena musi być oparta na prawdzie. Dyskusja została zakończona definitywnie 6 grudnia 2024 roku. Tam ostateczne ustalenia przyjęte. Do tego czasu, czyli ponad rok już obecnej władzy, można było jeszcze wszystko korygować. Jeszcze można było dokładać różne elementy, choćby związane z tym bezpieczeństwem. Choćby o tym, o czym pewnie, no myślę, że szczerze mówił europoseł Krzysztof Hetman i próbował to jeszcze na poziomie Parlamentu Europejskiego wprowadzać. To można było, gdyby Polska miała determinację i rząd polski, rząd nie posługując się europarlamentarzystami, tylko polski rząd wykonał pewną pracę, to jeszcze tę umowę można było korygować, poprawiać, modyfikować. Tak trochę jak zachowali się Włosi. Zagrali wabank i pani Meloni ugrała. Włosi potrzebują żywności tak na marginesie. Im jest może wszystko jedno, czy ona będzie z Ameryki Południowej, czy z innych regionów świata. Wywalczyli 43 miliardy euro zwiększenia środków na wspólną politykę rolną, z czego około 10 miliardów trafi do Włoch. A Polska, jak głupi jaś, godziła się na wszystko, niczego nie utargowała. Jest rzeczywiście rozczarowanie w tej chwili u rolników. Twierdzą, że nikt ich nie reprezentuje. Już nie widzą żadnych nadziei związanych z obecnym rządem. Stąd choćby i notowania PSL-u, tam szorowanie pod nie i nikt specjalnie na wsi z tego powodu płakać nie będzie. Ale również brak skuteczności PSL-u, który czasami mówi, że on się stara. No co z tego, że się stara, jeżeli jest w koalicji rządzącej, którą buduje, którą stabilizuje, a nie ma wpływu na politykę rolną. Tak, rolnicy są rozczarowani, poszukują również swoich reprezentacji, stąd również może i większa popularność innych partii prawicowych. Ja pewnie jestem, czasami pani mnie o to pyta, ja doszedłem do wniosku, że generalnie rolnicy są zniechęceni w ogóle do wszystkich partii, uważając, że jest to synonim złodziejstwa, oszustwa, patologii, korupcji, nepotyzmu i tak dalej. Jest to ocena przesadzona, ale trzeba brać fakty realnie. Rolnicy mogą popierać określone partie polityczne, ale nie chcą się angażować do żadnych partii politycznych. Choćby z tego również powodu z moimi współpracownikami, z ludźmi z ogromnych kompetencjach, z którymi między innymi w Ministerstwie Rolnictwa pracowałem, zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie Sojusz na Rzecz Rolnictwa i Bezpieczeństwa Żywnościowego Polski Chleb. Stowarzyszenie Polski Chleb. I my będziemy przedstawiali również rozwiązania dla rolnictwa, nie tylko krytykowanie. Wie pani, krytykowanie ministra rolnictwa, na konia jaki jest, każdy widzi, byłoby bardzo proste. Ale to nie na tym polega rozwiązanie problemu. Trzeba przedstawiać realne, wyważone, racjonalnie przeanalizowane projekty politykom i liczyć na to, że ta głupota konfliktu politycznego w Polsce ustanie, że rolnictwo będzie tym obszarem wyjętym z tego doraźnego okładania się cepem politycznym, że wokół rolnictwa będzie pewna zgoda. Ja na to liczę. Nadzieja umiera ostatnia, bo efektów tego za bardzo na scenie politycznej nie widzę.
To prawda, bezpieczeństwo żywnościowe jest absolutnie filarem, no tak naprawdę, suwerenności każdego państwa. Bardzo dziękuję za komentarz pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw rolnych, poseł Demokracja Bezpośrednia, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam panią, całą redakcję, wszystkich widzów i słuchaczy. Szczęść Boże.
Dziękuję uprzejmie, również pozdrawiamy. 8:40, drodzy państwo, i za moment porozmawiamy z generałem Bogusławem Samolem, porozmawiamy o sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale zanim ta rozmowa, to muzycznie i spoglądam na naszą listę Roxette pod numerem 4.